dzisiaj troszeczkę inaczej. Nie mam jakiegoś fragmentu głównego, który chciałbym przeczytać, ale chciałem powiedzieć, że cały czas kontynuuję ten temat, który zacząłem dwie niedziele temu. Kwestia zdrowej nauki, kwestia Ewangelii. Tylko przypomnę króciutko, co powiedzieliśmy tydzień temu, co powiedziałem tydzień temu na kazaniu. Mówiliśmy o Ewangelii, którą głosił apostoł Paweł. I zobaczyliśmy, że Ewangelia to inaczej dobra nowina. Jest to dobra nowina skierowana od Boga do nas ludzi. I zobaczyliśmy, że też, że ta dobra nowina mówi nam o tym, co Bóg przez swojego Syna Jezusa Chrystusa uczynił dla naszego zbawienia. Zobaczyliśmy, że dobra nowina pojawia się w konkretnym kontekście, którym jest upadek człowieka w grzech. Dlatego Ewangelia jest dobrą nowiną, ponieważ mówi o ratunku dla grzesznego człowieka. Ewangelia mówi o Jezusie Chrystusie, który jest ratunkiem dla ludzi będących w niewoli grzechu i śmierci. Zobaczyliśmy też, że Ewangelię, czyli tę dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie, możemy streścić w trzech punktach. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest Panem. To znaczy, że Jezus Chrystus jest i człowiekiem, i Bogiem, ale też, że Pan Jezus ma wszelką władzę w niebie i na ziemi. Po drugie, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Więc wszystko, co Jezus uczynił, ma, czy powiedział, ma zbawczy charakter. Wszystko, co Jezus uczynił, jest ratunkiem dla człowieka, który z powodu grzechu jest oddzielony i odłączony od Boga i zmierza na wieczne potępienie. Po trzecie, Jezus Chrystus daje życie wieczne tym, którzy w Niego uwierzą. Na zbawienie, na ratunek nie można zapracować czy zasłużyć. Zbawienie jest darem od Boga. Zbawienie, i to zbawienie można doświadczyć wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Ale czy faktycznie jest to Ewangelia chwały wspaniałego Boga? Czy faktycznie jest to Ewangelia, którą głosili apostołowie? Bo ja mogę, mam ten przywilej, że stoję za kazalnicą i mogę w zasadzie powiedzieć wszystko. I niekoniecznie musi to być prawdą, więc musimy to zweryfikować. Trzeba, jest to konieczność, tak? Ponieważ Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, ale jeśli mamy inną Ewangelię, fałszywą Ewangelię, to niestety, ale ona nie da nam zbawienia, tylko zaprowadzi nas na wieczne potępienie. Dlatego Ewangelia jest sprawą fundamentalną i sprawą fundamentalną jest, aby mieć tą właściwą, prawdziwą Ewangelię, ponieważ są różne Ewangelie. Tak, są inne Ewangelie, o tym ostrzega nas apostoł Paweł, i które skutki są opłakane. Zatem jak sprawdzić, jaką Ewangelię głosili apostołowie? Jak sprawdzić, czy to, co głosiłem tydzień temu, faktycznie jest dobrą nowiną, którą głosili apostołowie? No, trzeba sprawdzić to, zweryfikować z tym, co mówi Pismo Święte. Ponieważ dobra nowina, Ewangelia jest mniej lub bardziej widoczna w całym Piśmie Świętym. Ewangelia jest dobrą nowiną pochodzącą od Boga. I to mam ją, a Boże Słowo jest Słowem pochodzącym od Boga, więc Ewangelia jest w Bożym Słowie. W całym Piśmie, a szczególnie w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu. Jeżeli popatrzymy na Nowe Przymierze, to na pewno jest tam możliwość tego, żeby no nie tylko wyłuskać, ale żeby znaleźć potwierdzenie właśnie, czy taka Ewangelia, czy taka prezentacja Ewangelii jest zgodna z nauczaniem apostolskim, z Pismem Świętym. W Nowym Testamencie mamy podział, można powiedzieć pewien podział na Ewangelię, Dzieje Apostolskie, listy i Księgę Objawienia. Więc powinniśmy oczekiwać, że w każdej z tych części, w każdym z tych elementów Nowego Przymierza znajdziemy Ewangelię wyłożoną w jakiś sposób. Więc ja proponuję, żebyśmy dzisiaj właśnie przyjrzeli się każdej z tych części Nowego Przymierza i zobaczyli, co one mówią na temat Ewangelii chwały wspaniałego Boga, czy Ewangelii, którą głosili apostołowie. Więc w Nowym Przymierzu mamy cztery księgi, które są określone mianem Ewangelii, czyli dobrej nowiny. Te księgi pokazują nam rzeczy dotyczące osoby Jezusa z Nazaretu. Te księgi pokazują nam w pewnym sensie pewną biografię Jezusa. Nie jest to szczegółowa biografia. Pewne elementy z Jego życia są pominięte. Na przykład nie wiemy, co się działo z Jezusem w Jego młodości. Mamy tylko jeden incydent opisany, gdzie w wieku 12 lat Jezus udał się z rodzicami do Jerozolimy i tam rodzice Go zgubili. Czy Jezus się oddalił i trzeba było Go szukać. Poza tym nic nie wiemy, co się działo w Jego dzieciństwie. Więc w każdym razie te Ewangelie pokazują nam różne fakty dotyczące Jezusa, pokazują nam Jego nauczanie, ale też no, to pokazuje nam, jaką Ewangelię głosili apostołowie, ponieważ te Ewangelie pochodzą od apostołów. Tak, dwie z tych Ewangelii, Ewangelia Mateusza i Jana, wywodzą się bezpośrednio od apostołów. Od Mateusza, od apostoła Mateusza i od apostoła Jana. Natomiast dwie pozostałe Ewangelie, Łukasza, czy Marka i Łukasza, wywodzą się od bezpośrednich współpracowników apostołów. Łukasz był współpracownikiem apostoła Pawła, natomiast Marek był współpracownikiem apostoła Piotra. Więc oni opisując dzieje Jezusa, opisując Ewangelię, no bazowali na tym, co usłyszeli od apostołów. I na przykład Łukasz we wstępie swojej księgi napisał takie rzeczy, ciekawe rzeczy. Jeżeli mógłbym prosić o wyświetlenie. Łukasz na początku swojej Ewangelii napisał, ponieważ wielu podjęło się ułożenia opowiadania o dziełach dopełnionych wśród nas, tak jak nam to przekazali ci, którzy od początku byli ich naocznymi świadkami oraz sługami słowa, postanowiłem także ja, po uważnym zbadaniu wszystkiego od początku, po kolei ci to, dostojny Teofilu, opisać, tak byś mógł się przekonać o wiarygodności wyłożonych ci słów. Więc co takiego mówi nam Łukasz w tym wstępie do swojej Ewangelii? Mówi nam, że prawdziwa Ewangelia jest Ewangelią głoszoną przez apostołów. Apostołowie głosili tę prawdziwą Ewangelię. Apostołowie byli naucznymi świadkami wydarzeń, o których mówili innym. Oni byli tymi sługami słowa posłanymi przez Chrystusa, żeby głosić Ewangelię. I Łukasz postanowił to zbadać i opisać. Więc Łukasz w swojej księdze bazuje na świadectwie pochodzącym od apostołów. On to wszystko zweryfikował. Dlatego bardzo często mówi się o Łukaszu jako o historyku. Oczywiście wiemy, że Łukasz nie był historykiem, Łukasz był lekarzem. Niemniej jednak no, wykonał dobrą pracę historyka i zbadał uważnie wszystko od początku i to opisał. Po co to zrobił? Aby Teofil, kimkolwiek jest ten człowiek, żeby ten Teofil mógł się przekonać, że Ewangelia to nie bajki, to nie mit, ale prawda. Zatem mamy cztery księgi, albo inaczej cztery źródła, które opowiadają nam o dziełach dokonanych przez Jezusa Chrystusa, ale czy te księgi są ze sobą zgodne? Czy chociaż mamy cztery źródła, cztery księgi, czterech różnych autorów, to czy z tego wszystkiego, z tych czterech źródeł wyłania nam się jedna Ewangelia? Czy każdy mówi o czym innym? Czy każdy przeczy sobie same, czy przeczy innemu, tak? Więc musimy zobaczyć, czy te księgi są zgodne. Więc patrząc na te cztery księgi, które są nazwane Ewangeliami, widzimy, że te księgi przedstawiają nam no, jedną i tę samą Ewangelię. Różnią się sposobem, jak to robią, różnią się pewnymi szczegółami, jakie podają, ale wynika to między innymi z faktu, że te Ewangelie mają różnych adresatów, są skierowane do innego grona odbiorców. Na przykład Ewangelia Mateusza jest skierowana raczej do Żydów. Natomiast Ewangelia Łukasza jest skierowana raczej do pogan, ponieważ tam znajdują się pewne wyjaśnienia żydowskich kwestii, które dla pogan mogły być niezrozumiałe. Ale pomimo tych, można powiedzieć, różnic, to jednak ogólnie mówiąc, każda z nich mówi to samo, przedstawia to samo. Więc co takiego mówią nam te księgi o Jezusie? No mówią nam o narodzeniu Jezusa. Pokazują nam Jego publiczną służbę głoszenia Słowa Bożego. Przedstawiają nam różne znaki i cuda, które czynił Jezus. Ale też pokazują nam, czego Jezus uczył, czego nauczał i czy żył tym, czego nauczał. Wszystkie cztery księgi prowadzą nas do krzyża, jako do punktu kulminacyjnego służby i życia Jezusa. Wszystkie cztery księgi pokazują nam w szczegółach sąd nad Jezusem, Jego cierpienia, Jego ukrzyżowanie, śmierć oraz złożenie do grobu. Ale też wszystkie cztery księgi pokazują nam zmartwychwstanie Jezusa i różne spotkania Jezusa z Jego uczniami po swoim zmartwychwstaniu. I w końcu księgi te pokazują nam, że Jezus wstąpił do nieba. Więc w tym wszystkim te cztery księgi są zgodne. Mówią o Jezusie, pokazują Jego zbawcze działanie, ale też pokazują jedną istotną rzecz. Jan, przeczytajmy kolejny fragment, pod koniec swojej księgi, pod koniec swojej Ewangelii napisał: wielu też innych znaków dokonał Jezus wobec swoich uczniów, które nie są spisane w tym zwoju. Te zaś zostały spisane, abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. Zatem generalnie możemy powiedzieć, że cztery Ewangelie, że każda z nich pokazuje, że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, co jest równoznaczne z tym, że Jezus jest Panem. Każda z nich pokazuje, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, i każda z nich pokazuje, że Jezus Chrystus daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Spójrzmy na Księgę Dziejów Apostolskich. Jest to ważna księga, znaczy każda księga w Piśmie Świętym jest ważna, tak? ale szczególnie w naszym kontekście, ponieważ ona pokazuje nam rozwój chrześcijaństwa, pokazuje nam, jak Ewangelia była głoszona w różnych, w nowych miejscach. Pokazuje, jak Ewangelia rozchodziła się z Jerozolimy na cały świat. Więc Łukasz, który jest autorem Ewangelii, ten sam Łukasz, który napisał Ewangelię, napisał też Dzieje Apostolskie, i on w Dziejach Apostolskich pokazuje nam, czy daje nam przykłady kazań, które były głoszone przez apostołów, ale też różne przemowy wygłoszone przez apostołów. I były to przemowy czy kazania o charakterze ewangelizacyjnym, to znaczy, że była w nich wykładana Ewangelia. I takich kazań czy przemów znajdziemy kilka w Dziejach Apostolskich, na przykład 2, 15, 39, 3, 12, 26, 4, 8, 12 więc i tak dalej. Więc ja mam tutaj wynotowany, jakby ktoś był zainteresowany, mogę później pokazać. Nie będziemy ich wszystkich omawiać, bo to za dużo czasu by zajęło, ale chciałem, żebyśmy jednej się przyjrzeli, tak? Żebyśmy mieli próbkę tego, jaką Ewangelię głosił apostoł Piotr na przykład. Bo do tej pory skupiamy się na apostole Pawle, więc zobaczmy, jaką Ewangelię głosił apostoł Piotr. Dlatego przeczytajmy fragment z Dziejów Apostolskich, 10 rozdziału. Piotr zaś, Piotr przyszedł, został zaproszony, zresztą to wyjaśnię. Piotr zaś otworzył usta i przemówił: naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie jest stronniczy, ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i czyni sprawiedliwość. Co do słowa, które posłał on synom Izraela, głosząc Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, on to jest Panem wszystkich. Wy wiecie o sprawie, która działa się w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził on wszędzie, czynił dobrze i leczył wszystkich uciskanych przez diabła, gdyż był z nim Bóg. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co uczynił w okręgu Żydów i w Jerozolimie. Jego też zabili, zawieszając na drzewie. Tego Bóg w trzecim dniu wzbudził i dał mu stać się widzialnym, nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga, nam, którzy po Jego zmartwychwstaniu wraz z Nim jedliśmy i piliśmy. Przykazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpił odpuszczenia grzechów przez Jego imię. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tego słowa. I zdumieli się wierzący należący do obrzezanych, którzy przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy ktoś może zabronić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? Polecił więc ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. Więc apostoł Piotr został zaproszony, chociaż poproszony o przyjście do pogan. Apostoł Piotr odpowiedział na zaproszenie i poszedł do domu Korneliusza, żołnierza rzymskiego. I tam Piotr głosił Ewangelię. Co zawierała jego Ewangelia? Na czym polegała dobra nowina, którą głosił w tym domu? No w wersecie 36 Piotr mówi o Ewangelii pokoju przez Jezusa Chrystusa. Ten Jezus jest Panem. Ewangelia jest związana nierozerwalnie z osobą Jezusa Chrystusa, który jest Panem. Następnie Piotr odwołuje się do wydarzeń, które miały miejsce w Palestynie, a które były związane z osobą Jezusa Chrystusa. I te wydarzenia były dobrze znane słuchaczom Piotra. Piotr streszcza służbę Jezusa i w wersecie 39 mówi o ukrzyżowaniu. W 40 wersecie mówi o wzbudzeniu Jezusa z martwych oraz o tym, że Jezus ukazał się wielu świadkom. W 42 wersecie Piotr mówi, że Jezus jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. I to jest znowu nawiązanie do tego, że Jezus jest Panem. W 43 wersecie Piotr mówi, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpił odpuszczenia grzechów przez Jego imię. Następnie mamy podaną informację o tym, że na słuchaczy Piotra zstąpił Duch Święty i zostali napełnieni Duchem Świętym. Po czym Piotr nakazał ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa tych ludzi. Czyli Bóg przyznał się do słów Piotra i potwierdził to wszystko, co Piotr powiedział właśnie wylewając czy dając Ducha Świętego tym ludziom. Bóg potwierdził to zsyłając Ducha Świętego na tych ludzi, a że ci ludzie uwierzyli Piotrowi, uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, to zostali ochrzczeni, zanurzeni w wodzie. Więc mamy jak na dłoni, można powiedzieć, Ewangelię, którą głosił apostoł Piotr. Jaka to Ewangelia? No możemy ją streścić w trzech punktach. Jezus Chrystus jest Panem. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I Jezus Chrystus daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Przejdźmy do listów. Tak, więc z listów też możemy wyłuskać Ewangelię. I powiem tak, że pewne listy apostoła Pawła są listami teologicznymi. List do Rzymian, list do Galacjan, w zasadzie każdy jego list jest mniej lub bardziej teologiczny, ale w tych listach Paweł wykłada Ewangelię, czy bazuje na Ewangelii, to dosyć szczegółowo, ale to, co chciałbym pokazać, to nie teologię Pawła, tylko to, co pierwszy Kościół czy pierwsi chrześcijanie wierzyli odnośnie Jezusa Chrystusa, odnośnie Ewangelii. Ponieważ w tych listach znajdują się, można powiedzieć, wyznania wiary pewne, które funkcjonowały we wczesnym Kościele, czy też są fragmenty, które są, można powiedzieć, którą naukowcy, którzy zajmują się Pismem Świętym, mówią, że to są wczesnochrześcijańskie hymny. Które są zacytowane, które funkcjonowały w Kościele i które właśnie apostoł Paweł włączył do swoich pism. Więc te wyznania wiary, czy wczesnochrześcijańskie hymny informują nas o wierze tych pierwszych chrześcijan. Więc wybrałem dwa takie fragmenty, oczywiście jest ich więcej, ale dwa fragmenty, które myślę, że w bardzo jasny sposób pokażą nam, jaką Ewangelię pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie wierzyli. Mogę prosić o wyświetlenie. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wersety od 1 do 11. Przypominam wam zaś, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą też przejęliście, na gruncie której stanęliście i przez którą dostępujecie zbawienia. Jeśli trzymacie się jej w takim słowie, w jakim wam ją ogłosiłem, chyba że naremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim, co i przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia został wzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się ponad 500 braciom naraz, z których większość dotychczas pozostaje przy życiu, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, ja, który nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem zgromadzenie Boże. Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie stała się próżna, ale więcej od nich wszystkich pracowałem. Jednak nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni w ten sposób głosimy i w ten sposób uwierzyliście? Więc apostoł Paweł przypomina swoim adresatom Ewangelię, którą im głosił, którą przyjęli przez wiarę i dzięki której dostąpili zbawienia. I Paweł, mówiąc o Ewangelii, wskazuje na jej główne elementy. Jakie to są elementy? Chrystus umarł za nasze grzechy, został pogrzebany i trzeciego dnia wzbudzony z martwych, po czym ukazał się wielu ludziom. Ta Ewangelia jest głoszona przez wszystkich apostołów. Nie tylko przez Pawła, ale przez wszystkich apostołów. Więc Paweł mówi, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Oraz, że Jezus Chrystus daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Ale też można powiedzieć, że pośrednio Paweł mówi o tym, że Jezus Chrystus jest Panem. Zmartwychwstanie Jezusa wskazuje na to, że Jezus jest Panem. Poprzez zmartwychwstanie Bóg ogłasza, że Jezus jest Panem. Kolejny fragment przeczytajmy. Z listu do Filipian. On, mowa o Jezusie, będąc w tej postaci co Bóg, nie poczytywał sobie za zdobycz bycia równym Bogu, ale wyparł się siebie, przyjmując postać sługi, stając się podobny ludziom. A gdy znalazł się w takim stanie jak człowiek, uniżył samego siebie, stając się posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci na krzyżu. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano, bytów niebieskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Z o czym mówi nam ten fragment odnośnie osoby Jezusa Chrystusa? Mówi nam, że Jezus, będąc Bogiem, uniżył się i przyszedł na świat jako człowiek. Ale Jego uniżenie nie ograniczało się wyłącznie do stania się człowiekiem. Jego uniżenie sięgało śmierci krzyżowej. Śmierć na krzyżu była wolą Ojca. Więc Jezus przyszedł na świat, aby umrzeć na krzyżu. I dalej czytamy, że Bóg wielce Go wywyższył. Paweł mówi nam, że Jezus Chrystus jest Panem. Więc możemy powiedzieć, że w tym fragmencie Paweł mówi jasno o tym, że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Natomiast nie mówi bezpośrednio nic o konieczności wiary w Jezusa. Ale to jest gdzieś tam pośrednio powiedziane, bo jaki sens jest o tym mówić, jeśli nie jest to powiązane z wiarą, z koniecznością wiary w Jezusa Chrystusa. Jest to wyznanie wiary wczesnego Kościoła, więc to jest, że tak powiem, ta wiara w to, że Jezus jest Panem, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, że daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą, jest w to wpleciona. Więc co nam te fragmenty z listów pokazują? Pokazują nam to, że wczesny Kościół właśnie wierzył że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników oraz że Jezus Chrystus daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. I to właśnie była dla nich Ewangelia. Dobra nowina o Panu Jezusie Chrystusie. Mamy ostatnią księgę, Księgę Objawienia, więc przeczytajmy fragment z tej księgi. Z początku, ze wstępu. Jan, do 7 zgromadzeń, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, który był i który nadchodzi. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi. Temu, który nas kocha i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas królestwem, kapłanami Boga, swojego Ojca. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi pośród obłoków i zobaczy go każde oko, także ci, którzy go przebili. I opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak? Amen. Ja jestem Alfą i Omegą, mówi Pan, Bóg, który jest i który był i który nadchodzi. Wszechmogący. Więc o czym napisał Jan w tym fragmencie? No ogólnie jest tu mowa, czy wspomniane jest o śmierci, ale też i o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jest tu mowa o uwolnieniu nas z naszych grzechów przez Jego krew oraz uczynieniu nas królestwem, uczynieniu nas kapłanami Boga. Inaczej możemy powiedzieć, że mamy tu powiedziane o tym, co Jezus uczynił dla naszego zbawienia. Czyż jak nas zbawił? I kolejna rzecz, o jakiej jest tu mowa, jest taka, że Jezus jest Panem. Ostatni werset mówi o Bogu, o Panu, który był, który jest i który nadchodzi. Ale to samo można powiedzieć, jest powiedziane o Jezusie Chrystusie. W wersecie 7 ten werset mówi, że Jezus jest tym, który nadchodzi pośród obłoków. A skąd wiemy, że tam jest mowa o Jezusie? Ponieważ ten werset mówi, że ten, który nadchodzi, jest tym, którego przebito. A przebity został Jezus Chrystus. Więc można powiedzieć, że Syn jest równy Ojcu. Jeżeli Ojciec jest Panem, to Syn też jest Panem. On jest tym Panem, który nadchodzi. Ale jest też trzecia rzecz, o której jest tu mowa. Tyle, że nie jest ona powiedziana, można powiedzieć, bezpośrednio, nie jest powiedziana wprost. Jak to się stało, że Jezus uwolnił nas swoją krwią od naszych grzechów i uczynił nas królestwem i kapłanami Boga? Jan mówi tutaj o sobie, między innymi. On jest w tej grupie, która jest określona jako nas. Jak to się stało, że Jan tego doświadczył w swoim życiu? No z Ewangelii wiemy, bo ten Jan jest autorem Ewangelii też, więc wiemy, że Jan uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Więc pośrednio ten fragment mówi nam o tym, że Jezus Chrystus daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Więc tutaj też widzimy, że te trzy punkty, w których streszcza się dobra nowina o Jezusie Chrystusie, czyli Ewangelia, Jezus jest Panem, Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników oraz Jezus Chrystus daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą, to też jest w tej księdze widoczne, więc wszystkie te elementy, które stanowią nowe przymierze, wskazują na jedną Ewangelię, na jedną Ewangelię. Ta prawdziwa Ewangelia jest Ewangelią, która była głoszona przez apostołów. I ta prawdziwa Ewangelia właśnie streszcza się w tych trzech punktach. Jezus jest Panem. Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników i Jezus daje życie wieczne tym, którzy w Niego wierzą. Te trzy punkty stanowią całość. Te trzy punkty składają się na Ewangelię, na dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i ta Ewangelia, ponieważ była głoszona przez Chrystusa, przez apostołów, których Jezus posłał, jest wzorem i jest normą w chrześcijaństwie, jest jego fundamentem. To jest fundament, dobra nowina, ta właśnie, którą można stracić w tych trzech punktach. Zatem jeżeli przychodzi ktoś i mówi, że głosi Ewangelię, ale nie głosi przesłania, które można stracić w tych trzech punktach, czy też przesłania, które jest zgodne z tym, co tutaj w Piśmie Świętym nauczają uczniowie, apostołowie, czy Chrystus, to głosi inną Ewangelię. fałszywą Ewangelię. Taki człowiek jest zwodzicielem. Taki kościół jest kościołem, który zwodzi. Jest fałszywym kościołem. Jeżeli przychodzi ktoś i próbuje dodać do tego jakiś nowy element albo ująć z tych trzech elementów, to głosi inną Ewangelię i jest zwodzicielem. Każdy z nas w coś wierzy. Każdy z nas w coś wierzy. Każdy z nas ma jakąś Ewangelię, której wierzy. I ta Ewangelia, czy wiara w tę naszą Ewangelię kształtuje nasze codzienne życie. Jaka jest twoja wiara? Jaka jest Ewangelia, którą przyjąłeś do swojego życia? Czy twoją Ewangelią jest Ewangelia, która jest przedstawiona w Piśmie Świętym? Czy jest to ta Ewangelia, którą głosili apostołowie? Czy jest to ta Ewangelia, którą przedstawiłem? Czy może jest to inna Ewangelia? Jeżeli jest to inna Ewangelia od tej, którą głosili apostołowie, to jest to Ewangelia, która nie da ci życia wiecznego, która nie przyprowadzi cię do Ojca, do Boga. Ta Ewangelia zaprowadzi cię na wieczne potępienie, ona cię odciągnie od Boga. Chrystus jest jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem i człowiekiem i tylko przez Niego można przyjść do Ojca. Ale jeżeli ktoś ci mówi, że możesz zapracować, zasłużyć na to, żeby Bóg cię przyjął, to głosi inną Ewangelię. Ponieważ apostołowie wskazywali, że tylko Chrystus jest tym, który zbawia. Dlatego odrzuć tę fałszywą Ewangelię i przyjmij Ewangelię, którą głosili apostołowie, którą głosił Chrystus. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w to, że Jezus jest Panem. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, bo jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus, jeśli tak dobrze, może przeczytam, żeby nie ten. Rzymian 10, 9. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, jest, tak się zaczyna. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje się dla zbawienia, gdyż Pismo mówi, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Więc to jest Ewangelia. Jaką Ewangelię wierzysz? Uwierz w tę prawdziwą Ewangelię, którą głosili apostołowie, którą głosił Chrystus, a będziesz zbawiony. Wielu ludzi przyznaje, że wierzą w Jezusa. Jak Boga kocham, ja w Jezusa wierzę. Będą się klepać po piersi, tak? I będą mówić, że wierzą w Jezusa. Ale czy sama wiara w Jezusa czyni kogoś chrześcijaninem? Zbawia kogokolwiek? Muzułmanie też wierzą w Jezusa. Oni też powiedzą, że wierzą w Jezusa. Powiedzą, że Jezus jest jednym z proroków Allaha. Czy oni są chrześcijanami? Nie są chrześcijanami, są muzułmanami, tak? Ale wierzą w Jezusa. Dlaczego ci ludzie nie są chrześcijanami, ci muzułmanie? Ponieważ wierzą właśnie tylko w to, że Jezus był jednym z proroków Allaha. Więc można wierzyć w Jezusa, ale to wcale nie znaczy, że jest się automatycznie chrześcijaninem. Żeby być chrześcijaninem, to trzeba uwierzyć, że Jezus jest Panem. Że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, czyli że uczynił wszystko, co jest potrzebne dla twojego zbawienia. I że Jezus Chrystus daje życie wieczne każdemu, kto w Niego uwierzy, kto w Niego wierzy. I tylko taka wiara, która powoduje, że odwracamy się od grzechu, od grzesznego życia, od grzesznego stylu życia i idziemy za Chrystusem, naśladując Go, stosując się do Jego nauczania, do Jego słowa. Taka wiara powoduje, że człowiek stał się chrześcijaninem, jest chrześcijaninem. Tylko taka wiara jest wiarą ewangeliczną, zgodną z Ewangelią. Czy to jest twoja wiara? że uwierzyłeś, że Jezus jest Panem, że Jezus uczynił wszystko dla Twojego zbawienia i że kiedy uwierzysz w Niego, to otrzymasz życie wieczne. Czy w to wierzysz? Amen.